zdartych płyt.
Scissors i Jack It Out przywitali nas w audycji kilka zdartych płyt w Radiu Morse. Za mikrofonem, jak co dwa tygodnie, Karol Treder i możecie się zastanawiać, jaki będzie tym razem motyw przewodni. Zatem komora maszyny losującej ruszyła i wylosowaliśmy lata 2000 i muzykę rockową. Czy też trochę inaczej, muzykę z obszaru rocka alternatywnego. Lata 2000 pojawiały się już wcześniej na łamach kilku zdartych płyt, ale bodajże z tego co pamiętam tylko raz, a to troszeczkę za mało, patrząc jak były reprezentowane inne dekady na łamach audycji. A to wyjątkowe dziesięciolecie, bo pierwsze, do którego ja osobiście sięgam pamięcią, co sprawia, że wiele z tych utworów jest mi bliskich po prostu. Z wieloma miałem okazję dojrzewać i też do tej dekady zdążyłem poczuć już jakiś sentyment, czego jeszcze z tymi latami 2010-2019 jeszcze nie mam. A też patrząc całkiem obiektywnie, była to dobra dekada dla muzyki z wieloma utworami i artystami, którzy dzisiaj są już legendarni. A zaczęliśmy od jednego z alternatywnych hymnów tych czasów, czyli Jerk It Out w wykonaniu Scissors. Utwór, wydaje mi się, trochę nie wyzbył się łatki piosenki z reklamy. Bodajże było o niej głośno, bo pojawiła się w którejś z pierwszych słynnych reklam iPoda. Nie wiem, czy w ogóle ktoś jeszcze pamięta takie urządzenie. No, była chyba też ta piosenka w jakiejś reklamie auta, więc szkoda, że jest ta łatka piosenki, która się często pojawia w reklamach, bo to świetny, taki trochę eskapistyczny kawałek. Sami Caesars są zespołem pochodzącym ze Szwecji, który nazwę zawdzięcza Caesars Palace, czyli takiemu hotelowemu kompleksowi znajdującemu się w Las Vegas, który właśnie miał przypominać starożytny Rzym. Jest to oczywiście typowy dla Las Vegas kicz, ale za to właśnie to miasto jest kochane. Utwór Jerk It Out pochodzi z 2002 roku i to był tak naprawdę jedyny wielki hit Caesars, który zdobył uznanie na całym świecie, przez co można powiedzieć, że są troszeczkę autorami jednego przeboju. Utwór jednak dalej jest gdzieś tam obecny. Myślę, że to jest naprawdę dobre intro do dzisiejszej audycji i ogólnie do odkrywania lat 2000. A teraz będzie zespół, bez którego nie można by było mówić o latach 2000. Przed wami The Killers w utworze Mr. Brightside. mówiłem wcześniej o Las Vegas, więc teraz będzie zespół z Las Vegas, czyli The Killers i Mr. Brightside. Jeden z najbardziej charakterystycznych w sumie zespołów tych dwóch minionych dekad, z bardzo ciekawym głosem lidera i wokalisty, pana Brendona Flowersa, i brzmieniem będącym połączeniem trochę rocka alternatywnego, stylu takiego trochę pod U2, pomieszanego z The Smiths. Jest tym też trochę muzyki elektronicznej i też takiego heartland rocka w stylu Bruce'a Springsteena. Można powiedzieć, że brzmią jednocześnie brytyjsko, jednocześnie amerykańsko. Są już na scenie muzycznej jakieś 20 kilka lat, ale to właśnie puszczone przed chwilą Mr. Brightside, które z miejsca stało się jednym z hymnów dekady. I też ciekawostka, jest to najczęściej odtwarzana w różnego rodzaju serwisach piosenka The Killers. Ma charakterystyczny riff, tempo i dramatyzm, które sprawiły, że zdobyła olbrzymi sukces komercyjny i zawsze pojawia się gdzieś tam w jakichś zestawieniach utworów dekady. W Polsce wiele osób może go kojarzyć z teledysku, ponieważ w klipie imitującym takie trochę burleskowe show, jedną z głównych ról gra polska aktorka Izabela Miko. I to nie wiem, czy gdzieś tam jeszcze wcześniej występowała Izabela Miko, ale chyba od tego się w ogóle zaczęła jej kariera, a na pewno międzynarodowa kariera. To, o czym opowiada utwór, jest dosyć proste, bo wokalista opowiada tu historię, która sama mu się przytrafiła, a mianowicie o trójkącie miłosnym i o tym, jak Brendon Flowers nakrył swoją dziewczynę na zdradzie. Właśnie ta gorzka historia sprawiła, że The Killers zdobyło potężną popularność. Dzisiaj jest to prawie 2 miliardy odtworzeń w serwisie Spotify i jeżeli chodzi o takie rockowe piosenki, to jest chyba w pierwszej 60. To jest w pierwszej 60. najchętniej odtwarzanych utworów na Spotify w ogóle, więc to jest w ogóle mega wynik. To też najdłużej utrzymujący się w pierwszej setce utwór na brytyjskiej liście przebojów. Bardzo też go polubili kibice wielu zespołów sportowych w USA, bo jest on bardzo często gdzieś tam odśpiewywany. Nie ma co wątpić w jego taką hymnowość, jeżeli tak można powiedzieć. Wystarczy puścić sobie jakikolwiek występ na żywo The Killers, aby się przekonać, że to bardziej widownia śpiewa ten utwór niż sam wokalista. A sam debiutancki album Hot Fuzz, z którego pochodzi Mr. Brightside, sprzedał się w 7 milionach kopii na świecie, pozostając do dzisiaj najpopularniejszym albumem The Killers. Trzeba przyznać, że im dalej w las, tym The Killers zaczęli tracić gdzieś tą swoją świeżość i pazur. Wciąż jednak pozostają jedną z najważniejszych grup ostatnich 20 lat i pewnie często będę do nich wracać. A teraz będzie kolejny klasyk, przed wami zespół Queens of the Stone Age w utworze Little Sister.
Bye.
A z Las Vegas przenosimy się stosunkowo blisko, bo do rejonu Palm Desert w Kalifornii. Jest to dosyć specyficzny region w USA, umiejscowiony tak troszeczkę na wschód od Los Angeles, w pustynnej dolinie Coachella. Mieszkają tam bardzo bogaci ludzie, głównie celebryci. Jest to ważny punkt turystyczny na mapie USA. Odbywa się tam na przykład słynny festiwal Coachella. Tam też narodził się taki gatunek jak Desert Rock, czy też Stoner Rock. To taki podgatunek rocka i metalu, i w tym stoner rocku często stosowane są takie trochę powolne tempa, psychodeliczne improwizacje, cięższe riffy, jakieś melodyjne wstawki. No i oczywiście bardzo, bardzo kojarzy się z pustynnymi klimatami. Też wiele z tych zespołów się troszeczkę inspirowało, na przykład Black Sabbath. Prekursorami tego gatunku był zespół Q's, który grał gdzieś tam na przełomie lat 80. i 90. I w tym zespole grał też Josh Homme, który po rozpadzie grupy założył zespół właśnie Queens of the Stone Age, który stał się jednym z najpopularniejszych zespołów ostatnich 20 lat. Najpierw były to świetnie oceniane klasyki stoner rocka, czyli debiutancki album, który nazywał się po prostu Queens of the Stone Age, i potem płyta Rated R z 2000 roku, a dwa lata później wydali Songs of the Deaf z takimi singlami jak No One Knows czy Go With the Flow, i ten właśnie album przyniósł im komercyjny sukces. I tak do tej pory wydają płyty dosyć regularnie. Dla mnie to chyba jeden z ostatnich dużych zespołów rockowych, które serio brzmią rockowo i dalej są w miarę świeży w tym, co robią. Rok temu wydali album In Times New Roman, który wcale nie jest tak sztampowy jak znana nam czcionka Times New Roman. Pojawili się też rok temu na openerze. Niestety nie miałem okazji być, czego żałuję, bo myślę, że Queens of the Stone Age warto zobaczyć na żywo. A puszczony przed chwilą Little Sister pochodzi z czwartego albumu grupy, czyli Lullabies to Paralyze, i był singlem promującym całą płytę. Chyba też jeden z szybszych numerów Queensów, który do dzisiaj jest zawsze grany na koncertach. I również też sam lider Queens of the Stone Age, czyli Josh Homme, należy do najciekawszych rockowych frontmanów ostatnich lat. To nie jest jedyny jego zespół czy też projekt, ponieważ jest też liderem na przykład Eagles of Death Metal. Założył też jakąś super grupę z Dave'em Grohlem, z Foo Fighters. Nawet zapomniałem nazwy tej grupy, może sobie potem przypomnę. Jest też całkiem dobrym producentem i produkował też dla Iggy'ego Popa, Arctic Monkeys, Royal Blood czy Foo Fighters, także no prawdziwi giganci. Sobie założył gdzieś tam na środku pustyni właśnie na jakimś ranchu, jakieś potężne studio, gdzie zjeżdżają się te wszystkie gwiazdy i nagrywają swoje albumy. Jest to na pewno ciekawe otoczenie do nagrywania dobrych rockowych albumów. Z tego co wiem, to też przychodził ostatnio nowotwór i poradził sobie całkiem nieźle, także naprawdę mocny facet i nic tylko życzyć kolejnych lat na scenie. A teraz będzie zespół, który kategorycznie jeszcze nie schodzi ze sceny. Przed wami The Hives w utworze Tick Tick Boom. Troy Green. Well, it's me, I'm sporo dzisiaj zespołów ze Szwecji. Najpierw byli Caesars, a teraz The Hives. Głośny zespół, o którym było bardzo głośno na początku lat 2000, bo wtedy właśnie wydali album Veni, Vidi, Vicious z przebojem Hate to Say I Told You So i weszli do pierwszej ligi światowych zespołów rockowych. I tutaj tak samo jak czy Queens of the Stone Age, czy mogę powiedzieć, że The Hives to jeden z ostatnich wielkich zespołów rockowych, który ani trochę, nawet dzisiaj nie traci na świeżości. Niedawno po raz pierwszy od ponad dekady wydali album The Death of Randy Fitzsimmons, gdzie nie odcinają kuponów i udowodnili, że rok jeszcze ma się dobrze, a sami The Hives potrafią grać dalej na pełnych obrotach. Są też uważani za jeden z lepszych koncertowych zespołów ostatnich lat. Ja się z tym zgadzam, bo miałem okazję ich zobaczyć na Poland Rocku, a to dawno temu, wtedy to był chyba jeszcze Woodstock. I stuprocentowo potwierdzam, bo taki rock garażowy z domieszką punku w ich wykonaniu robi robotę, taki ekscentryzm, energia oraz też wizerunek, bo panowie występują w takich czarno-białych smokingach, takich przepołowionych na pół, jedna strona czarna, druga biała. I to wszystko się składa na naprawdę świetny klimat. Mocne utwory, takie jak właśnie Tick, Tick, Boom, często też pojawiały się w wielu grach i filmach. Chyba większość ich utworów pojawiała się na przykład w grze FIFA. A puszczony przed chwilą Tick, Tick, Boom chyba najlepiej oddaje całe ich brzmienie, bo to jest takie właśnie tick, tick, boom, gdzie jak tylko zaczynają grać, to czuć moc. Ciekawostką może być też to, że istnieje taki legendarny szósty członek zespołu, który jest, ale go nie ma. Oni sami tak trochę żartem mówią, że autorem tych wszystkich piosenek na albumach jest Randy Fitzsimmons. Zespół twierdzi, że ten Fitzsimmons był honorowym szóstym The Hives, który oprócz pisania muzyki odkrył zespół i nim gdzieś tam zarządza z tylnego siedzenia i gdzieś tam zawsze umieszczali jakieś ukryte odniesienia do niego w swoich płytach. A ten nazwa ostatniego albumu właśnie brzmi Śmierć Randy'ego Fitzsimmonsa, czyli że tak jakby on umiera i go gdzieś pogrzebują. Jednak no trudno odczuć, żeby śmierć miała wpływ na jakiś regres, bo to jest naprawdę świetny album jak na rocka lat, jak na muzykę rockową w roku 2023 naprawdę wyżyny. I też no album został nagrany w studiu należącym do członka ABBY, czyli Bennego Andersona w Sztokholmie, więc wydaje mi się, że w takich miejscach nie nagrywa się słabych rzeczy. No prawdziwe odrodzenie muzyki garażowej. A ze Szwecji przeniesiemy się teraz z powrotem do USA. Przed wami Kings of Leon w utworze Molly's Chamber.
Wiping naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, but she's got it. Molly Chambers gonna change her mind. She's got you. Molly's Chambers gonna change her mind. Molly's Chambers gonna change her mind. Slow, she's burning in your soul with whispers in your ear. It's okay, I'll give it anyway. Just get me out of here. You'll plead, you'll get down on your knees for just another taste. And when you think she's let you in, that's when she fades away. We'll be right back.
Z Kings of Leon mam zawsze troszeczkę problem. Z jednej strony nie przepadam za utworami, z których są najbardziej znani, czyli Sex on Fire czy Use Somebody. I słyszałem też od każdego, kto był na koncercie Kings of Leon, że oni są na koncertach po prostu nudni. Z drugiej strony lubię wiele utworów z ich pierwszych lub nawet tych nowszych płyt, które wydają teraz, i lubię, kiedy grali z takim trochę zadziorem, z takim w stylu południowego USA. A puszczone przed chwilą Molly Chamber pochodzi z debiutanckiego albumu Youth and Young Manhood z 2003 roku i był to pierwszy przebój Kings of Leon, do którego mam dosyć mocny sentyment. Jest on trzymany w stylu takiego garażowego grania charakterystycznego właśnie dla początku lat 2000. Ciekawostką, o której być może niewiele osób wie, jest też to, że zespół został założony przez trzech braci, jednego kuzyna, ale łączyło ich to samo nazwisko, czyli Fallwheel. Byli dziećmi pastora zielonoświątkowego gdzieś tam z Tennessee i to właśnie od kościoła zielonoświątkowego zaczęli swoje muzykowanie, bo pomagali ojcu gdzieś tam przy jakichś nabożeństwach, że grali na bębnach, i te amerykańskość i wpływy religijne czuć w wielu kawałkach Kings of Leon. To też jest w ogóle ciekawe, że od bardzo religijnej, konserwatywnej rodziny, takiego bardziej kościółkowego grania, przeszli do statusu gwiazd rocka. A my lecimy dalej. Przed wami kolejny zespół. Będzie Block Party w utworze Banquet. To już szósty utwór dzisiaj, a nie było wcześniej artystów z Wielkiej Brytanii. To bardzo duży grzech, tym bardziej, że mowa o muzyce rockowej z lat 2000. Mam nadzieję, że grupa Bloc Party jak najbardziej to rekompensuje. Chociaż wydaje mi się, że ta londyńska formacja jest dzisiaj po czasie trochę pomijana. Nie są klasycznie rockowi. Powiedziałbym, że bardziej taneczni, bardziej czerpiący gdzieś z postpunku, zespołów takich jak Gang of Four, a sam utwór Banquet pochodzi z ich debiutanckiego i też zarazem najpopularniejszego i chyba też najlepszego albumu Silent Alarm z 2005 roku. Właśnie przez tę swoją przebojowość i taneczność zestawiano ich z taką grupą jak na przykład Franz Ferdinand, która zdobywała popularność w podobnym czasie. Album ten jest uznawany dzisiaj za absolutny klasyk indie rocka. Został nagrodzony przez magazyn New Musical Express za najlepszy album roku 2005 i umieszczano go również w zestawieniach albumów dekady. Nic dziwnego, bo jeżeli miałbym komuś polecać jakiś taki dance rockowy zespół ze świetną energią, to zdecydowanie byłoby to Bloc Party. Rok temu wydali album Alpha Games, który przeszedł trochę bez echa i ogólnie trochę ostatnio zapomniano o Bloc Party, ale swego czasu było o nich naprawdę głośno. Głośno też było o ich konflikcie z zespołem Oasis, gdzie Noel Gallagher określił ich muzykę bardzo brzydkim słowem. Nie wspomnę tu, jakie to było słowo, na co wokalista Bloc Party zareagował, nazywając Oasis najbardziej przereklamowanym zespołem w historii, co dla wielu mogło być szokiem, bo Oasis to jest przecież dobro kulturowe Brytyjczyków. No, Oasis nigdy nie szukali za bardzo sobie przyjaciół wśród innych muzyków, takie życie. Jeśli któryś zespół miałbym porównać do Bloc Party pod względem tego, że było o nich głośno, ale trochę ucichło, to zdecydowanie będzie to kolejny zespół, czyli Kasabian. Przed wami Kasabian w utworze Club Foot. We'll be right back. Londynu przenosimy się do Leicester w Anglii. Porównałem Kasabian do Bloc Party, bo w swoim czasie byli na topie i nawet headlinowali festiwale muzyczne. Dzisiaj trochę mało się o nich słyszy, chociaż no, 6 albumów na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się płyt w UK mówi sama za siebie. Kasabian zadebiutowali w 2004 roku albumem, który nazywał się po prostu, uwaga, Kasabian, z którego pochodzi puszczony przed chwilą Clubfoot. Album, jak i zespół był chwalony za to, że jest to bardzo smakowite połączenie tego, co w brytyjskim roku było najlepsze przez lata, a to w sumie trochę tak jakby nic nie powiedzieć. Ale kiedy sam zastanawiam się nad określeniem brzmienia Kasabian, to myślę, że to po prostu bardzo atrakcyjna forma rocka, bez jakiegoś większego ukłonu w którąkolwiek stronę, czasem bardziej rockowo, czasem bardziej elektronicznie. Warto wspomnieć, że teledysk do Clubfoot jest poświęcony czeskiemu studentowi Janowi Palachowi, który w 1969 roku podpalił się w proteście przeciwko uciskowi Czechosłowacji przez Związek Radziecki. To taka ciekawostka historyczna, bo to wydarzenie rzeczywiście jest dosyć ikoniczne i miało wpływ nawet na współczesną kulturę. A samo Kasabian miało trochę problemów ostatnio. W 2020 roku odszedł Tom Magan, czyli wokalista zespołu, stało się to po tym, jak został oskarżony o pobicie swojej partnerki, także przemocowcom mówimy stanowczo nie. Sam zapewnia teraz, że wraca już na dobre tory i kto wie, może go wkrótce jeszcze zobaczymy z Kasabian. Zespół dalej koncertuje i nagrywa płyty nawet bez niego. Rok temu mieli wystąpić na feście w Katowicach. Niestety cały festiwal, jak dobrze wiemy, odwołano. Warto też wspomnieć o samej nazwie Kasabian, że była inspirowana w sumie brzydką rzeczą i strasznym wydarzeniem, ponieważ jest zainspirowana postacią Lindy Kasabian, która była jedną z osób zamieszanych w morderstwo Sharon Tate, czyli żony Romana Polańskiego. Też słynne wydarzenie z 1969 roku. Straszne wydarzenie po prostu. A jak już jedziemy klasykami dzisiaj, to jedziemy. Przed wami Arctic Monkeys i Teddy Picker. był Londyn, było Leicester, to teraz lecimy do Sheffield. Arctic Monkeys nie trzeba nikomu przedstawiać, myślimy o indie roku lat 2000, to mamy przed oczami Arctic Monkeys. A przecież to nie tylko lata 2000, ale też słynna płyta AM z 2013, która przyniosła im chyba największą popularność. Debiutowali płytą, zawsze się męczę czytając tę nazwę, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not z 2006, która stała się numerem jeden na wyspach i pierwszym numerem jeden wydanym przez niezależną wytwórnię. I też po wydaniu tego albumu krytycy uznali, że Arctic Monkeys zrewolucjonizowali sposób, w jaki ludzie znajdują muzykę, ponieważ zbudowali swoją bazę fanów na podstawie internetu i kilku demo udostępnionym w internecie, czyli byli jednym z pierwszych przykładów zespołów, które wypłynęły dzięki internetowi, co dzisiaj jest o wiele bardziej oczywiste. Internet ma często więcej do powiedzenia niż telewizja, prasa muzyczna i niektóre stacje radiowe. Później wydali, bodajże rok później, wydali równie udany album Favorite Worst Nightmare, z którego pochodzi garażowe i wyraźnie inspirowane zespołem The Strokes Teddy Picker, puszczone przed chwilą. Wielu też określa Arctic Monkeys jako ostatni wielki zespół rockowy, podkreślając, że nie ma dzisiaj na horyzoncie nowych gwiazd, które zdobywałyby tak zawrotną popularność. Chociaż no, trzeba przyznać, że Arktyczne Małpy już można określić jako ostateczny zespół. Jest w nich mniej tego pazura, a swoje ostatnie dwa albumy wydali trochę w opozycji do przebojowego grania, idąc w klimaty spokojniejsze, bardziej art-rockowe, wyciszone i nie wywołują aż tylu emocji, co też nie oznacza, że robią to źle. Nie będę tutaj się rozwijał na temat wszelkiego rodzaju rekordów oraz nagród, którymi mogą się pochwalić. Ta grupa po prostu musiała się pojawić w dzisiejszym zestawieniu. A teraz czas na kolejny brytyjski zespół. Przed wami Editors w utworze Munich.
People are
tym razem grupa z Birmingham, więc mamy dzisiaj no, dosyć niezłą wycieczkę po Wielkiej Brytanii. Podobnie jak w przypadku poprzednich zespołów, debiutowali gdzieś koło 2005 roku i prezentowali trochę mroczniejszą odmianę indie rocka. Myślę, że to głównie kwestia głosu Toma Smitha, czyli wokalisty, który jest no, dosyć podobny do innego wielkiego wokalisty, czyli Iana Curtisa. I to właśnie w tej takiej mroczniejszej brytyjskiej muzyce lat 70. i 80. Editors z niej czerpali właśnie inspiracje. Chodzi o takie zespoły jak na przykład Joy Division albo The Cure. I też Editors należą do tej grupy zespołów, które próbowały gdzieś tam reanimować ten post-punk, jak na przykład Interpol albo też The National. Munich czy Munich, nie wiem, czy to czytać z niemieckiego, czy jak, było ich pierwszym wielkim przebojem z albumu o nazwie Black Room. To był no, debiutacki krążek i był w 2006 roku nominowany do nagrody Mercury Prize, przyznawanej co roku najlepszym brytyjskim zespołom. Byli nominowani razem z Muse, Tomem Yorkiem, czy też Arctic Monkeys, co jest dosyć dużą nobilitacją, a wygrało, znaczy się tu zero zaskoczenia Arctic Monkeys. Editors często też bywali w Polsce, ostatnio rok temu na Openerze, a też ciekawostka, wnętrza jednego z krakowskich klubów posłużyły im jako plener do teledysku z utworu You Don't Know Love. Ja lubię takie powroty do mroczniejszych klimatów, a Editors zdecydowanie to zapewniają, czy też w bardziej gitarowej, czy też elektronicznej wersji. A my lecimy dalej. Przed wami Yes w utworze Maps.
Okay.
utwór Maps, kawałek z 2003 roku, wokół którego można zaobserwować spory kult. Ja go dopiero jakoś niedawno odkryłem i przyznam, że to intro i outro gitarowe jest po prostu przecudowne też. Dopiero teraz przekonałem się i odkryłem całą dyskografię amerykańskiej grupy Yes, bo wcześniej kojarzyli mi się tylko z numerem Heads Will Roll, zremiksowanym w słynnym filmie Projekt X, a sam utwór Maps to utwór o miłości, co jest to w sumie żadna nowość. W tekście wokalistka śpiewa przez cały czas coś w stylu: oni nie kochają cię tak, jak ja cię kocham. Bardzo prosty tekst, ale utwór tworzy tak specyficzny klimat, że magazyn New Musical Express uznał go za najlepszy miłosny utwór alternatywny. Tak dla mnie 100% zasłużenie. A kończąc powoli audycję, wspomnę jeszcze o jednym zjawisku, a charakterystycznym zresztą dla lat 2000, a mianowicie chodzi mi o taką subkulturę jak emo. Pamiętam, że jak byłem młodszy, to ludzie strasznie ją wyśmiewali. W sumie trudno mi powiedzieć, o co w niej chodziło, jeżeli chodzi o ideę. Ja tylko pamiętam taki metroseksualny wygląd, grzywki, ćwieki i tak dalej. No i oczywiście takie spore przywiązanie do wrażliwości. Było też sporo zespołów, które wyglądem nawiązywały do tej subkultury. Często te zespoły grały coś pomiędzy pop-punkiem a rockiem alternatywnym. Dużo też w tej muzyce było wątków samotności, śmierci, depresji i tak dalej. Ale do jednej z grup czuję duży sentyment i wydaje mi się, że też po latach ta muzyka się broni. Mowa o takim zespole jak My Chemical Romance, który w 2006 roku wydał album Black Parade, czyli album koncepcyjny, czy też prawdziwą rock operę, która jest dzisiaj uznawana za kultową. W ogóle w dzisiejszej audycji mieliśmy w większości rzeczy, które wychodziły mniej więcej między rokiem 2005 a 2006, więc no teraz patrząc tak na to z dzisiejszej perspektywy, był to naprawdę dobry czas. A przynajmniej dla rocka alternatywnego. A ja zostawiam was z jednym z utworów dla mnie totalnych. My słyszymy się za 2 tygodnie, a przed wami My Chemical Romance i Welcome to the Black Parade. Cześć! When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that join the Black Parade. We'll be right back.
zdartych płyt.